Proszę Państwa, zapraszam teraz panią dr Antoninę Hummel, wykładowcę z Akademii Pedagogiki Specjalnej, wybitnego specjalistę z dziedziny rehabilitacji osób słabowidzących, jak również magister Grażynę Machurę. Pani Grażyna jest instruktorem usprawniania widzenia, pracuje w naszej poradni dla osób słabowidzących przy ulicy Karmelickiej 26.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Przede wszystkim, co to jest rehabilitacja wzroku? Jaki jest jej cel? Ja myślę, że wiele osób tu obecnych, wiele osób słabowidzących tu obecnych wie już, zetknęło się jakoś z tym pojęciem. Nas interesuje też, żeby takie informacje rozszerzać, czyli żeby osoby, które nie wiedzą, że istnieje taka dziedzina, też trafiły nie tylko do okulistów, ale do terapeutów widzenia. Jaki jest cel? Cel jest taki, żeby używać osłabionego wzroku po to, żeby usprawnić funkcjonowanie, żeby lepiej, sprawniej funkcjonować mimo ograniczeń. Kiedy można podjąć rehabilitację wzroku? Wtedy, kiedy sytuacja okulistycznie jest ustabilizowana. To nie znaczy, że wtedy, kiedy okuliści rozkładają ręce i mówią, że już nic nie można zrobić. Nie. Wtedy po prostu, kiedy nie ma jakiegoś aktywnego stanu chorobowego i kiedy można zająć się właśnie rozwijaniem wykorzystania tych możliwości wzrokowych. Oczywiście inaczej to będzie wyglądało u dzieci, inaczej u osób dorosłych, starszych, które widziały kiedyś wcześniej prawidłowo i dopiero na skutek jakichś wydarzeń, schorzeń tracą wzrok. U dzieci bardziej będziemy mówić wtedy o rozwijaniu widzenia, a u dorosłych będziemy mówić o rehabilitacji, o przywracaniu sprawności. Pamiętajmy przy tym, że używanie wzroku osłabionego nie równa się jego zużywaniu czy też dalszemu osłabianiu, co wciąż jeszcze, myślę, pokutuje jako podejście, jako stereotyp. Kiedyś tak uważano i głównie wysiłki były skupione na oszczędzaniu wzroku po to, żeby się dalej nie zepsuł. Z czym tak na co dzień borykają się osoby słabowidzące? No, nie z jednostką chorobową, tylko z następstwami funkcjonalnymi swoich schorzeń i uszkodzeń. Czyli, tak jak dzisiaj mówili Państwo już, z obniżoną ostrością wzroku, niewyraźnym obrazem, z ubytkami w polu widzenia, z problemami ze światłem. Z jednej strony nadwrażliwością na światło, z drugiej strony to może być zapotrzebowanie na większe oświetlenie, że światło, które innym wystarcza, dla mnie jest niewystarczające. Z czym jeszcze? Z podwójnym widzeniem, z zaburzeniem widzenia barw, z zaburzeniem widzenia kontrastów, z szybkim zmęczeniem, zmęczliwością oczu, czyli krótką pracą wzrokową, ze spostrzeganiem głębi, co to znaczy? Trudno mi ocenić odległość, trudno mi ocenić wysokość schodka, krawężnika. Z bólem, mówiliśmy tutaj o bólowych dolegliwościach, z tym się borykamy też, ale przede wszystkim borykamy się ze strachem przed tym, że może być gorzej, że będzie gorzej, że stracę wzrok całkowicie. I nie zawsze do końca wiemy, czasem nie usłyszymy, co powie lekarz, bo jesteśmy za bardzo zdenerwowani. Czasem lekarz nam tego nie powie, bo akurat może nie było okazji, że niektóre schorzenia nie doprowadzają do całkowitej ślepoty. A mylące mogą być informacje płynące do nas z mediów. Na przykład w przedostatniej Polityce jest zestaw 3 artykułów na temat widzenia i w tych artykułach można znaleźć takie trochę lekkomyślne zdania, z których wynikałoby, że przy jaskrze i przy zwyrodnieniu plamki żółtej i przy zaćmie można oślepnąć. Oczywiście, że może być poważne pogorszenie widzenia, natomiast schorzenia te nie prowadzą do całkowitej ślepoty. Ktoś, kto przeczyta takie zdanie, może ulec panice i niepotrzebnie będzie się denerwował, nie wiedząc do końca, jakie rokowania mają takie schorzenia. Jak możemy sobie radzić w sytuacji, kiedy chcemy poprawić swoje funkcjonowanie, kiedy chcemy być bardziej samodzielni? No przede wszystkim ważna jest korekcja wady refrakcji, o czym tu była mowa. Sfera, która najłatwiej podlega modyfikacjom, którą można najlepiej manipulować, to są warunki w otoczeniu i nasza umiejętność dostosowania się do tych warunków w otoczeniu albo dostosowania tego otoczenia do siebie. Żeby podać przykład króciutki, na przykład gdzie siedzimy i jakie, z której strony pada oświetlenie, jak daleko od tego, przy czym, co mamy oglądać, się znajdujemy, jak to jest duże. Możemy się przybliżyć, możemy ustawić sobie inaczej lampę, czy usiąść pod innym kątem w stosunku do okna. Następna sfera tych oddziaływań w ramach terapii widzenia czy też rehabilitacji wzroku to są ćwiczenia sprawności wzrokowej. Na przykład patrzenia pozaplamkowego. W przypadku zwyrodnienia plamki żółtej, kiedy jest mroczek centralny, trzeba nauczyć się patrzeć inną częścią siatkówki, bliską temu obszarowi, który uległ czy ulega chorobie. Na przykład minimalizowanie oczopląsu. To jest też technika ćwiczenia. Znajdowanie takiego kierunku spojrzenia, żeby oczopląs był mniejszy. Na przykład ćwiczenie sprawności przeszukiwania otoczenia, szczególnie przy małym polu czy przy ubytkach w polu widzenia rozsianych, żeby można było objąć większą część tego otoczenia wokół nas. Czyli intensywniejsze ruchy głowy i oczu, o czym też już dzisiaj tutaj była mowa. Korzystanie z pomocy ułatwiających widzenie, to jest następna sfera oddziaływań i pomagania sobie przez osoby słabowidzące. Jakie to są pomoce? To są pomoce optyczne i pomoce, które czasami nie przyjdzie nam do głowy, że są pomocami, czyli jakieś przybory, przyrządy, przedmioty codziennego użytku, które mogą się okazać bardzo przydatne, a także korzystanie z innych zmysłów w uzupełnieniu wzroku, czyli przede wszystkim z dotyku i słuchu i z innych pomocy, które ułatwiają funkcjonowanie, a niekoniecznie ułatwiają widzenie, czyli na przykład zegarek brajlowski, igła samonawlekająca się, waga mówiąca i tak dalej. Taką ważną dziedziną jest informowanie osób z otoczenia, z czym sobie radzę, z czym sobie nie radzę, z czym mam trudności. Żeby to robić, trzeba samemu wiedzieć, co mi jest, co pomaga, co utrudnia. I myślę, że właśnie dlatego tutaj spotkaliśmy się wszyscy, że staramy się wiedzieć jak najwięcej, powiedzieć sobie jak najwięcej, wymienić się informacjami wśród specjalistów, bo słabowidzący są też specjalistami w pewien sposób od własnego widzenia i wiedzieć jak najwięcej, żeby móc otoczenie poinformować i lepiej w nim funkcjonować. Koleżanka powie więcej konkretów na temat tego, gdzie i jak można takie świadczenia uzyskać. Dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za zaproszenie i pozwolenie zaprosić Państwa do placówki, w której pracuję, a jednocześnie szukać podobnych placówek bliżej swojego miejsca zamieszkania. Nazywam się Grażyna Machura i pracuję w poradni rehabilitacji wzroku Polskiego Związku Niewidomych, która powstała już w 1989 roku z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych z myślą głównie o podopiecznych związku, to jest inwalidów wzroku. Obecnie funkcjonujemy dla wszystkich potrzebujących pomocy, znaczy dla wszystkich osób słabowidzących, znaczy pacjentów z całego kraju, którzy po przedstawieniu wymaganych przez Narodowy Fundusz Dokumentów, myślę tutaj przede wszystkim o ubezpieczeniu, bez żadnych skierowań i innych promes, które były do niedawna wymagane, mogą skorzystać z porady w naszej poradni rehabilitacji wzroku. Tutaj koleżanka przede mną już powiedziała przede wszystkim o najważniejszym, co to jest rehabilitacja wzroku. Ja bardzo króciutko o spotkaniu z potencjalnym pacjentem słabowidzącym. Generalnie i zawsze mam absolutną pewność, że dla pacjenta słabowidzącego najważniejsze jest spotkanie z lekarzem okulistą, który nie tylko ustali, jaką ma ten pacjent wadę refrakcji, ale również jakie ma zmiany chorobowe w narządzie wzroku. I właśnie taka informacja, którą otrzymuję od okulisty czy od pacjenta, który ma ją napisaną w diagnozie, wiem i próbuję starać się ustalić pewne możliwości funkcjonalne, o których mówiła przed chwilą koleżanka. Co to znaczy? To znaczy, że czy pacjent jaskrowy z ubytkami w polu widzenia, czy pacjent cukrzycowy z dużymi ubytkami w widzeniu, czy pacjent z plamkowymi zmianami, z degeneracją plamek, czy innymi schorzeniami genetycznymi, dziedzicznymi, wrodzonymi, wszystkimi tymi, o których dzisiaj bardzo pięknie opowiadali nam lekarze, może funkcjonalnie i sprawnie przebywać w codziennym życiu, w środowisku, w którym przebywa na co dzień. Myślę, że tak i to jest nasza codzienna praca, która polega przede wszystkim na tym, żeby te nasze oddziaływania właśnie przywróciły maksymalną sprawność w życiu codziennym. Pacjent słabowidzący musi się nauczyć inaczej jak dotychczas patrzeć. Musi nauczyć się doprowadzać bodźce wzrokowe, wykorzystując różne czynniki. Wspominała o tym koleżanka. W nim może być odpowiedni kontrast, odpowiednie oświetlenie, jak również odpowiednie specjalistyczne, najogólniej rzecz biorąc, przyrządy optyczne. Mam na myśli całą gamę przyrządów optycznych lub całą gamę przyrządów dodali, lupy są przyrządami do bliży, dodali przyrządami mogą być okulary lornetkowe czy monookulary, jak również przyrządy elektroniczno powiększające, wszelkiego rodzaju powiększalniki. Dzisiaj Państwo mieliście też okazję zapoznać się z niektórymi na wystawie tutaj towarzyszącej temu spotkaniu. Chcę powiedzieć, że inaczej będzie wyglądała rehabilitacja dziecka, inaczej będzie wyglądała rehabilitacja wzroku osoby dorosłej. Dziecko musi pobudzać swój układ wzrokowy, musi uczyć się rozumieć informacje, które docierają do niego, które docierają i przekazuje mu wzrok. Natomiast osoby, które starsze, dorosłe, które mają nabytą słabowzroczność, muszą nauczyć się zrekonstruować swój dotychczasowy sposób patrzenia i nauczyć się interpretować czasami bardzo fragmentaryczne informacje, jakie otrzymują. Punktem wyjścia wszelkich programów rehabilitacyjnych i systemów rehabilitacji osób słabowidzących jest stwierdzenie, że można i trzeba pomóc. Można i trzeba pomóc, że nie należy oszczędzać wzroku, jak to do niedawna myśleliśmy, że oko oszczędzane wcale się nie oszczędza, tylko się rozleniwia, że należy pobudzać narząd wzroku do pracy na różne sposoby, na jakie pozwala widzenie w danym przypadku. Można pobudzać i trzeba. I do tego bardzo Państwa zachęcam, bo każda rehabilitacja, przecież proszę sobie przypomnieć, rehabilitacja ręki, gdyby po złamaniu, gdyby jej nie było, ręka byłaby mniej sprawna. Oczywiście pamiętamy, że oko jako narząd chory ma prawo być męczliwe, ma prawo na częstszy odpoczynek i właśnie tego, to trzeba zapewnić oku choremu, ale starać się w wolnych, dobrych chwilach, przy odpowiednich warunkach, przy odpowiednim oświetleniu pobudzać narząd wzroku. Nie chciałabym się bardziej rozwodzić. Zapraszam Państwa do naszej poradni, ale nie tylko, szukać poradni podobnych w najbliższym swoim miejscu zamieszkania. A teraz kilka słów takich, co nam osobom słabowidzącym się należy, nazwijmy, z ubezpieczalni najogólniej rzecz biorąc. Macie Państwo prawo, osoby słabowidzące, do zaopatrzenia w tak zwane przedmioty pomocnicze. Tymi przedmiotami pomocniczymi w przypadku osób słabowidzących są już wspomniane wszelkiego rodzaju pomoce optyczne. Oczywiście okres przysługiwania tychże pomocy bezpłatnie jest 5-letni. Jakie to są pomoce? To są wszelkiego rodzaju lupy, do których według tabeli limitów ubezpieczalnia dopłaca 80 zł. Często pokrywa to rzeczywisty czy właściwy koszt danej lupy. Do innego przyrządu, do którego zachęcam Państwa i zapraszam, żeby się niemu przyjrzeć, do okularów lupowych, takie są wymienione w tabeli limitów, ubezpieczalnia dopłaca pełną wartość tychże okularów. Do monookularów i okularów lornetkowych, ubezpieczalnia dopłaca 100%, do okularów lornetkowych 1000%, co w konsekwencji znaczy, że do tych okularów lornetkowych musimy dopłacić 200 zł. Gdybyście Państwo chcieli czegoś szczegółowiej się dowiedzieć, zapraszam do pytań. Nie wiem, czy oficjalnie, czy w kuluarach, gdzie Państwo macie życzenie. Jeżeli organizatorzy pozwolą, to jeszcze raz przypomnę, że pracuję w poradni rehabilitacji wzroku Polskiego Związku Niewidomych, obecnie na Karmelickiej 26. I bardzo dziękuję w tej chwili dr Ulińskiej, która została, za przysyłanie, za zainteresowanie szerszą problematyką. Ja wiem, że jest bardzo mało czasu, ale lekarze naprawdę starają się objąć całkowitą opieką pacjentów i rehabilitacja wzroku zaczyna nie być stworem z nieba, ale taką rzeczywistą, realną pomocą dla osoby słabowidzącej. Dziękuję bardzo.